Proszę usiąść. Gdybym w zeszłym tygodniu wiedział, o czym będę mówił, więc bym was poprosił o przeczytanie księgi, którą będę omawiał, ale nie wiedziałem, więc was nie poprosiłem. Więc króciutko tylko powiem, o czym ta księga jest. Mianowicie chciałbym dzisiaj przyglądać się prorokowi Jonaszowi. I muszę wam powiedzieć tak szczerze, że polubiłem tego proroka. Gdy przeczytałem, albo w tym tygodniu nie tylko przeczytałem, ale zastanawiałem się nad tą księgą, polubiłem tego proroka i dzisiaj będę się dzielił właśnie tym, że polubiłem tego proroka, ale nie tylko tym. Skrócona wersja księgi Jonasza, taką wersję możecie znaleźć w jakichś tam opracowaniach, czy nawet w Wikipedii, czy gdzieś. To jest taka, że Jonasz został powołany przez Boga, aby pójść do miasta Niniwa, by im głosić, że nadchodzi Boży sąd. Ale Jonasz nie chciał iść do tego miasta, kupił sobie bilet na statek i chciał odpłynąć do Tarszyszu, podobno to gdzieś w okolicach Hiszpanii, więc całkowicie przeciwną stronę. Tak komentują to bibliści. Więc odpływa w przeciwnym kierunku. W międzyczasie Pan Bóg zsyła wielki sztorm. W wyniku tego sztormu przerażona załoga na statku wyrzuca Jonasza za burtę. Jonasza połyka wielka ryba. Jonasz spędza tam 3 dni, 3 noce. Po 3 dobach zostaje przez tą rybę wypluty. I teraz spokojnie na to samo wezwanie, by pójść do Niniwy, udaje się do Niniwy, głosi temu miastu sąd nadchodzący. Niniwijczycy się upamiętali, Jonasz z tego powodu jest niezadowolony. No i tak się mniej więcej kończy ta historia. To jest wersja skrócona księgi Jonasza. Czyli mniej więcej już wiecie, o czym ta księga jest, gdyby ktoś nie wiedział, a ci, co już ją mieli okazję czytać, to mogli sobie tylko tak w zarysie przypomnieć tę historię. Ale ta historia jest o wiele, wiele, wiele bardziej dogłębna. Są tak tylko powiedziane pewne fakty, bardzo, tak bym powiedział, prosty sposób. Ta księga, wierzę w to, że ma głębokie przesłanie. Ma naprawdę bardzo głębokie przesłanie. Czy my jesteśmy podobni do Jonasza? Może tak zapytam. Czy my mamy coś z Jonaszem wspólnego? Czy ten Jonasz jest w jakiś sposób adoptowany w dzisiejszych czasach? Czy może być adoptowany do naszego życia? Czy my możemy coś z tej księgi wziąć do siebie i powiedzieć, że jestem podobny do Jonasza? Czy raczej mogę powiedzieć nie, no. Spróbujmy się pochylić, wiecie, nad Jonaszem, nad tą księgą. Wniknąć chociaż trochę w nią, bo nie wiem, czy jesteśmy w ogóle w stanie za to 40 minut coś więcej się spróbować wyłuskać z tej księgi. Ale spróbujmy. Może kilka takich faktów, zanim będę czytał. To jest na 967, aby ktoś sobie nie znalazł. A dla ułatwienia powiem, że to jest po księdze Abdiasza. Więc można sobie odnaleźć łatwo teraz już księgę Jonasza. To jest 8 wiek przed Chrystusem, czyli lata około 700, w zaokrągleniu oczywiście mówię, około 750 lat przed Chrystusem. W tym czasie zaczyna wzrastać potęga asyryjska, a więc miasto Niniwa staje się potężnym miastem. I musimy wiedzieć, że Asyryjczycy to byli wrogowie Izraela. Jonasz wiedział o tym, że to jest bardzo realne zagrożenie dla państwa Izrael, zwłaszcza, że po około 30 latach od działalności Jonasza w Niniwie Asyryjczycy zniszczyli Izrael. 30 lat od tego czasu, gdy Jonasz był w Niniwie, Asyryjczycy zniszczyli Izrael. Więc Jonasz czuł, może, I czytamy pierwsze cztery wersety. Jonasza, syna Amitaja, doszło słowo Pana tej treści. Wstań, idź do Niniwy, tego wielkiego miasta, i mów głośno przeciwko niej, gdyż jej nieprawość doszła do mnie. Lecz Jonasz wstał, aby uciec przed oblicza Pana do Tarszyszu. A gdy przybył do Jafy, znalazł tam okręt, który miał płynąć do Tarszyszu, i zapłaciwszy za przejazd, wszedł na pokład, aby sprzed oblicza Pana jechać z nimi do Tarszyszu. Muszę powiedzieć tak, Jonasz bardzo dokładnie zrozumiał Boże polecenie. To nie jest tak, że Jonasz zastanawiał się, Panie, jaka jest Twoja wola, ja wystawię runo. Nie jestem pewny, czy Ty do mnie mówisz, że mam jechać do Tarszyszu, że mam iść do Niniwy. Że nie jestem tego taki pewny. Tak gdzieś czuję, ale nie jestem do końca przekonany. Jonasz w 100% wiedział, jakie jest jego powołanie i co mu nakazał Bóg. Jonasz całkowicie świadomy sposób podejmuje decyzję, że tego nie zrobi. Czyli Jonasz jest całkowicie świadomy swojej decyzji. On dokładnie wie, że odwraca się od Bożej woli i idzie w zupełnie przeciwną stronę. Mówi, Boże, przynajmniej w swoich czynach, nie wiem, czy to powiedział, ale w czynach mówi, Boże, nie zrobię tego, uciekam jak najdalej. Żeby się przypadkiem coś nie wydarzyło, żebym się nie znalazł w tej Niniwie. Uciekam jak najdalej. Całkowicie w 100% świadoma decyzja, świadomy wybór. I moglibyśmy powiedzieć tak, a Jonasz to taki krnąbrny człowiek, nieposłuszny Bogu, odwraca się od tego, co Bóg do niego mówi. Powoli. Gdzie? Jonasz był prorokiem Pana. To nie jest, nazwijmy to, Izraelita, który żyje jakimś podwójnym życiem. To nie jest człowiek, który jest i trochę bałwochwalcą, i trochę Bożym sługą. To jest prorok Pana. Kiedybyśmy dobrze poszukali w Biblii, a wierzę, że tak jest, to Jonasz prorokował i jego proroctwa się sprawdzały. Na przykład w drugiej Księdze Królewskiej, w 14 rozdziale, w wersecie 25, mamy wymienionego z imienia tego proroka, Jonasza, i tam jest powiedziane, że spełniło się słowo Pana wypowiedziane przez proroka Jonasza. Jeszcze raz powtórzę, druga Królewska, 14 rozdział, 25 werset, to jest dokładnie ten sam prorok, bo wszystkie dane się zgadzają, syn Amitaja, prorok Jonasz, wypowiedział słowa, które spełniły się w Izraelu. A więc to nie jest człowiek, który żyje w takim, powiedzmy, odstępstwie, nieposłuszeństwie i to jest jeden z jego kolejnych dowodów nieposłuszeństwa. Nie, jest to człowiek, który ma społeczność z Bogiem, jest to człowiek, który słyszy Boga, jest to człowiek, który wykonuje Bożą wolę. W tym przypadku, w przypadku Niniwy, jest to człowiek, który świadomie podejmuje decyzję, nie zrobię tego, nie pójdę tam. I ucieka przed oblicza Pana. Możemy sobie zadać pytanie, dlaczego Jonasz to zrobił? Dlaczego Jonasz uciekł przed oblicza Pana? Dlaczego Jonasz nie chciał pójść do Niniwy? Myślę, że odpowiedź jest w tej księdze i teraz ją przeczytam. To jest Jonasz, Księga Jonasza, 4 rozdział, wersety od 1 do 3. Czytamy o tym. Jonaszowi bardzo się to nie podobało. Czyli Jonaszowi się nie podobało, bo to już jest sytuacja już po, kiedy on już był w Niniwie, że oni po prostu pokutują. Jemu się to nie podobało, że to miasto odwraca się od swoich grzechów. Jonaszowi bardzo się to nie podobało, że się rozgniewał i modlił się do Pana mówiąc, ach Panie, czy to nie miałem na myśli, gdy jeszcze byłem w mojej ojczyźnie? Dlatego pierwszy raz uciekałem do Tarszyszu, wiedziałem bowiem, że Ty jesteś Bogiem łaskawym, miłosiernym, cierpliwym i pełnym łaski, który żałuje nieszczęścia. Otóż teraz, Panie, zabierz moją duszę, bo lepiej mi umrzeć, aniżeli żyć. Ciekawe, czy my byśmy się tak pomodlili. To zmierza do czego tak cenię Jonasza. Czy my byśmy się tak pomodlili? Tu Jonasz odpowiada na pytanie, dlaczego on nie poszedł do Niniwy za pierwszym razem. Po prostu on patrzył na Asyryjczyków jako na swoich wrogów. On patrzył na Asyryjczyków, miał niechęć, ewidentną niechęć do tego narodu. To, czego Jonasz chciał dla tego narodu, dla Asyryjczyków, to chciał, żeby oni zostali osądzeni i zgładzeni, a nie żeby się nawrócili. To była ostatnia rzecz, jaką Jonasz chciał dla nich. W nim, w jego wnętrzu, no tak to powiem, w jego wnętrzu była ewidentna niechęć do Niniwy. On wiedział, że to jest państwo, które się coraz bardziej rozwija, że to jest wróg Izraela. Można powiedzieć, w tym okazał swoją miłość dla Izraela. W tym okazał swój patriotyzm. On nie chciał wzrostu potęgi. Niech Bóg osądzi Asyryjczyków, niech osądzi Niniwę, bo to im się należy. A ja mam teraz iść i ich wzywać do upamiętania. Niechęć jest realną przeszkodą, byśmy wykonali to, co Bóg do nas mówi. Niechęć w sercu jest realną przeszkodą, byśmy realizowali Bożą wolę. Jeśli nie lubię Żydów, to nie pójdę im głosić Ewangelii. Jeśli nie lubię Niemców, to nie będę się za nich modlił. Jeśli nie lubię Rosjan, to będę obojętny wobec nich. Jeśli nie lubię muzułman, to niech sobie tam żyją z dala ode mnie. Jeśli nie lubię katolików, to będę ich nie zauważał. Jeśli nie lubię świadków Jehowy, to będę z bokiem spoglądał na nich. Jeśli nie lubię swojego ojca, bo mnie skrzywdził w dzieciństwie, to nie będę się o niego modlił, nie będę go błogosławił z serca. Jeśli nie lubię brata ze zboru i siostry, to zapomnę o nich tak na co dzień. Kiedyś jak się nawróciłem, to wiecie, każdą okazję, jaka była, żeby z kimś porozmawiać o Bogu, to była dla mnie dobra okazja. Pamiętacie ten czas? Każda okazja to dobra okazja. Ktoś, kto jest z organizacji, na przykład świadków, to też dobra okazja. Było tak w waszym życiu? A później jak już tak na przykład przez tam kilka tygodni rozmawialiśmy, to w końcu sobie tak narasta we mnie takie przekonanie, a to nie ma sensu. I teraz już myślę tak, a to nie ma sensu. Nie ma sensu teraz już. Jak gdyby każdy dla mnie świadek, to jest tamten świadek. Tamten, którego znam sprzed 20 lat. To każdy to już jest taki sam. To nie ma sensu. Jak nie ma sensu, no to nie ma sensu. Zrobię coś budującego, sobie zrobię w tym czasie. Poczytam książkę na przykład o przebudzeniu. A najlepiej, gdybym sobie przeczytał książkę, jak to się świadkowie nawracają gdzieś tam. Powiedziałem, halleluja. Tak. Tak, drodzy. Tak to jest. Jeśli wielkim łukiem omijam ludzi na dworcu, to trudno, żebym otworzył swoje serce i poszedł do nich z Ewangelią. Klasa średnia mnie interesuje. Co najmniej. To jest ta grupa, gdzie mogę iść z Ewangelią do nich. Asyryjczyk, mieszkanie z Niniwy, to nie, on nie wchodzi w grę. To tak, żebyśmy przybliżyli sobie Jonasz. A Pismo Święte nam mówi, idąc na cały świat, głoście Ewangelię klasie średniej. Wszelkiemu tworzeniu. A list Piotra mówi nam, zawsze gotowi do obrony przed każdym domagającym się od nas wytłumaczenia się z nadziei naszej. Zawsze gotowi przed każdym. Jak tym każdym jest na przykład świadek. On się domaga, żebym się wytłumaczył mu z mojej nadziei. Ja mówię, szkoda czasu, poczytam sobie coś, posłucham sobie Beaty Bednarz, fajną płytę wydała zresztą. Zbuduje się trochę w moim życiu. Mogę się tak budować do końca życia i czekać na przebudzenie. A więc, drodzy, niechęć, jakiekolwiek uprzedzenie jest realną przeszkodą. I to było w Jonaszu. Po prostu to było w Jonaszu. Niechęć do Niniwy. To był powód, że kupił bilet, zapłacił sobie, wsiadł na statek, odjeżdża do Tarszyszu. Ale Pan ma sprawę z Jonaszem. Dobry jest Pan. Tak ceni tego Jonasza, tak mu jest ten prorok potrzebny. Nie mówi sobie, ale w Izraelu jeszcze jest kilku proroków, bo to przecież zaraz czasy po Eliaszu, po Elizeuszu. To są te czasy Eliasz, Elizeusz i później był Jonasz. Jeszcze jakiegoś tam proroka znajdę, więc go wyślę do Niniwy, może będzie bardziej im posłuszny, ale Bóg mówi nie, najlepszy będzie Jonasz. Ja mam z nim sprawę. Więc Jonasz siada na statek, płynie werset czwarty, lecz Pan zesłał silny wiatr na morze i zerwała się potężna burza na morzu, tak iż zdawało się, że okrętowi grozi rozbicie. Tak to jest, jak uciekamy sprzed oblicza Pana. Narażamy na niebezpieczeństwo siebie i wszystkich, którzy z nami jadą. Czyż nie jest tak w tym przypadku? Jonasz jest realnym zagrożeniem dla wszystkich, bo Bóg ma z nim sprawę, a przy okazji też i inni mają kłopoty. Więc czytamy dalej, że ci wszyscy, cała załoga statku, każdy na kolana i woła do swojego Boga. Każdy na kolana i do swojego Boga wołają. Nie wiem z ilu tam, z jakich narodowości było, taka załoga mogła być dosyć liczna. A co zrobił Jonasz? Jonasz się zachował jak prawdziwy mężczyzna. Poszedł spać. Czytajcie. Zszedł na dół statku i poszedł spać. Jak są problemy, to prawdziwy mężczyzna idzie spać. Tak się... Mężczyźni chyba mnie tutaj po nabożeństwie wezmą do kąta. Może nie wszyscy mężczyźni idą spać, ale dużo, dużo tak reaguje. Muszą przespać tę sprawę, muszą przespać ten problem. Jutro się tym zajmą. Kobiety też idą spać? Nie, kobiety muszą przedyskutować sprawę. Znam kobiety. Nie pójdziesz spać. Mężczyźni to jak Janusz. Nie wszyscy. A więc jak ktoś się czuje obrażony, to przepraszam mężczyzn. Ale Jonasz w każdym razie idzie spać. W końcu oni się zorientowali, wyciągają tego Jonasza z tego miejsca, gdzie sobie smacznie śpi. A może takie pytanie, a dlaczego Jonasz nie zaczął się modlić do Boga? Tylko poszedł spać. Oni przecież, oni wszyscy giną. Oni się modlą do swoich bogów, a Jonasz się nie modli. I tu już zaczynam szanować Jonasza. Bo on dokładnie wie, co jest grane. I on głupiego nie udaje. On nie udaje głupiego. Nie ściemnia. Co się będzie modlił, żeby burza ucichła, jak on dobrze wie, że ta burza jest dlatego, że on ucieka sprzed oblicza Pana. Jeżeli on nie jest gotowy w tym momencie pójść do Niniwy, to co będzie mówił: Panie Boże, zatrzymaj tą burzę, bo ja do Tarszyszu chcę dopłynąć w komfortowych warunkach. Rozumiecie? On nie udaje tutaj po prostu ciemnego. On się nie modli, bo rozumie, co jest grane. On wie, że nie ma ochoty iść do Niniwy, a ta burza jest dokładnie z tego powodu. Więc co będzie mówił do Boga: Panie, ucisz buszę, żebym miał spokojny rejs? To jest uczciwość. Uczciwość do bólu. Dalej obserwujmy Jonasza. Wyciągają go z tego pokładu z dołu i rzucają losy. Los pada na Jonasza. Teraz co Jonasz robi? Bo wyszło, że to jest wina po jego stronie. Ja mówię tak: wiecie, panowie, ale ja nie wiem, o co chodzi. Co wy ode mnie chcecie? No ja jestem w takiej sytuacji jak wy. Wy toniecie, to ja też tonę razem z wami. jak się zachowuje. No, czytajmy od 9 wersetu. Wtedy odpowiedział im: jestem Hebrajczykiem, czczę Pana Boga niebios, który stworzył morze i ląd. Wtedy ci mężowie bardzo się zlękli i dowiedziawszy się, że ucieka sprzed oblicza Pana, bo im to powiedział, rzekli do niego: dlaczego to uczyniłeś? Na to rzekli do niego: co poczniemy z tobą, aby morze uspokoiło się i zaniechało nas, bo morze im dłużej, tym bardziej się burzy. Wtedy rzekł do nich: weźcie mnie i wyrzućcie do morza. A morze uspokoi się i zaniecha was, bo wiem, że z powodu mnie zaskoczyła was ta wielka burza. Szanujemy Jonasza? To jest człowiek, którego wyciągnęli, wskazali, że to jest jego wina, zostało wskazane, że to jest jego wina, i on im dokładnie wszystko powiedział. Powiedział: ja służę Bogu żywemu, jestem Hebrajczykiem, Bóg kazał mi iść do Niniwy, ja uciekam, nie chcę tam iść, dlatego wy macie te wszystkie kłopoty, dlatego jest ta burza. Oni się mówią: no to co my teraz zrobimy? Jonasz mówi: po co mamy wszyscy ginąć? Wyrzućcie mnie, to ja zginę, wy nie. Pomyślmy, to Jonasz mi powiedział: wyrzućcie mnie, ja zginę, ale wy ocalejecie. To jest szczerość, to jest odwaga, to jest postawa godna szacunku, mimo tego, że jest nieposłuszny. To oczywiście ja tego nie zaciemniam, o tym mówię. Ale chcę, żebyśmy zrozumieli tego człowieka. Można powiedzieć tak: co to za świadectwo im złożył Jonasz? Bo nazwijmy to, jest jakaś forma złożenia świadectwa tym ludziom na statku, tak? Tej załodze. Co to za świadectwo? Jak byśmy nazwali to świadectwo? Służę Bogu, ale jestem nieposłuszny. Może byś powiedzieć: co to za świadectwo? Lepiej nic nie mów. A co się stało na statku? Czytajmy, co się stało na statku. Lecz ci mężowie wiosłowali, chcąc się dostać do brzegu, nie mogli wszakże, gdyż morze coraz bardziej burzyło się przeciwko nim. Wtedy wzywali Pana, mówiąc: o Panie, nie dopuść, abyśmy zginęli z powodu tego człowieka. Nie obarczaj nas winą przelania krwi niewinnej, bo Ty, o Panie, czynisz, co chcesz. Wzięli więc Jonasza i wrzucili go do morza, wtedy morze przestało się burzyć, a ci mężowie bardzo się zlękli Pana, złożyli więc Panu ofiarę, uczynili śluby. A najpierw się modlili każdy gdzie? Do swojego Boga. Jonasz spowodował przebudzenie na okręcie. Widzimy, że ci ludzie oddali Bogu chwałę, złożyli Panu ofiarę, uczynili Panu śluby, co ślubowali. Możemy się domyślać, bo niespodziane, może posłuchali: Panie, będziemy teraz do Ciebie się tylko modlić, nie do swoich bogów. Jakby Jonasz zaczął kręcić, to by wszyscy zginęli. Jakby Jonasz zaczął kłamać tam, gdyby Jonasz zaczął tam kombinować. On powiedział, jak się sprawy mają. Powiedział szczerze i uczciwie, jak co jest. I Bóg użył tego świadectwa, żeby dotknąć się tych ludzi. Ci ludzie już są inni. Więc pierwsza rzecz, ten Jonasz nieposłuszny spowodował zamieszanie w duchowym życiu tych ludzi. I ci ludzie pod wpływem jego świadectwa zaczęli się liczyć z Bogiem. Zaczęli się liczyć z Bogiem żywym i prawdziwym. A więc za co czyni Jonasza? Po pierwsze, za wielkie zrozumienie duchowych prawd. On rozumiał, że burza ma związek z jego nieposłuszeństwem. On to dokładnie wiedział. Za to, że potrafił być szczery i odważny, by się przyznać publicznie do tego, co zrobił i dlaczego jest ta sytuacja. I po trzecie, że był gotowy, żeby jego wyrzucili, i żeby on zginął, a inni, żeby ocaleni. Powiedział: wyrzućcie mnie za burtę, to wtedy może się co zrobi? Uspokoi. Ja zginę, ale wy ocalejecie. Więc oni już w desperacji wyrzucili Jonasza za burtę. I teraz jesteśmy w rozdziale 2, werset 1. Lecz Pan wyznaczył wielką rybę, aby połknęła Jonasza, i był Jonasz we wnętrzności ryby 3 dni i 3 noce. Interwencja numer 2. Interwencja numer 1 to był sztorm. Wyrzucili Jonasza za burtę i to jeszcze nie koniec Bożej interwencji. Jonasz jest zbyt cenny dla Boga. Pan wyznacza wielką rybę. Wielka ryba połyka Jonasza. Jonasz pływa sobie po Morzu Śródziemnym. We wnętrzu wielkiej ryby. Pomyślmy. Warunki. Trzydobowy apartament we wnętrzu ryby. Jak tam się Jonasz mógł czuć w tym środku? 3 dni bez jedzenia. Nie sądzę, że tam było coś do jedzenia. Było, ale no. 3 dni bez światła. 3 dni bez ludzi. Solance się wykąpał tak do oporu. Wie, co się dzieje ze skórą, ale ja tam nie wiem, co się w tym wnętrzu tej wielkiej ryby działo, ale to musiało być naprawdę tragiczne. Te 3 dni to musiało być tragiczne w życiu Jonasza. No to pomyślmy, że tak my żeśmy sobie coś na 3 dni włożyli do żołądka, a później na niteczce to wyciągnęli z żołądka. Tragiczne okoliczności. Jonasz umiera we wnętrzu ryby. To jest jego modlitwa. On tam umiera. To już jest, on wie, że to jest koniec jego życia. I to nie trwa godzinę, tylko to już trwa trzecią dobę. I mamy piękną modlitwę Jonasza. Może ja tylko na koniec ją przeczytam. 10 werset. Bo Jonasz już się tak mówi, lecz ja pragnę Ci złożyć ofiarę z głośnym dziękczynieniem. Spełnię, co ślubowałem. U Pana jest wybawienie. I znów nie wiemy, co ślubował. Spełnię, co ślubowałem. Co Jonasz mógł ślubować we wnętrzu tej wielkiej ryby? Niech mnie wypluje. Ja się domyślam, ale jest powiedziane, spełnię, co ślubowałem. Wtedy Pan rozkazał rybie, a ta wypluła Jonasza na ląd. Wiecie, we wnętrzu tej wielkiej ryby następuje największa przemiana w życiu Jonasza. Z człowieka, który w sposób świadomy okazuje Bogu nieposłuszeństwo, do człowieka, który decyduje się pójść do Niniwy zgodnie z tym, co Bóg. To jest wielka przemiana we wnętrzu wielkiej ryby. I chcę Wam powiedzieć tak. Jeżeli wierzymy, że ta księga ma swoją aktualizację, ja wierzę, że Bóg ma dla nas też takie, wiecie, wielkie rybki. I jak my potrzebujemy przemiany, takiej głębszej przemiany, to po prostu ta rybka nas bierze do swojego żołądeczka. I tam się dokonuje transformacja na miarę potrzeby. Tam się dokonuje ta wielka przemiana. Czasami te okoliczności są dramatyczne, czasami te okoliczności są koszmarne, ale one czasami są niezbędne. To, co się działo w życiu Jonasza, było tragiczne, straszne, smutne, przykre. Było to wielkie doświadczenie, ale to było niezbędne dla życia tego człowieka. Dla wypełnienia woli Bożej. To było niezbędne, aby wola Boża w jego życiu mogła się zrealizować. Tak on by uciekł. Bez tej ryby on by uciekł. To było konieczne. Dlatego i w naszym życiu mamy nieraz podobne przeżycia, podobne doświadczenia. Jesteśmy trawieni przez różnego rodzaju doświadczenia, aby nasze serce uległo gruntownej i całkowitej przemianie. Aby nasze życie uległo całkowitej odnowie. Aby nasze serce się zmiękczyło, nabrało wrażliwości, by nasze serce nabrało zrozumienia Boga, nabrało gotowości na posłuszeństwo, aby nasze życie stało się, wiecie, życiem, które nie skupia się na drobiazgach, ale jest życiem, które jest zanurzone w realizacji tego, co jest Bożym planem. Dlatego potrzebujemy nieraz tej wielkiej, symbolicznej, wielkiej ryby, aby nas tam dotknąć. I teraz Jonasz, czytamy werset trzeci, słowo Pana tej treści powtórnie doszło Jonasza. Wstań, udaj się do Niniwy, tego wielkiego miasta, i zwiastuj mu poselstwo, które ci nakazuje. Wtedy Jonasz wstał i udał się do Niniwy według słowa Pana. Jest różnica? Jest różnica? Dokładnie takie samo polecenie. Przed spotkaniem z wielką rybą i po spotkaniu z wielką rybą. Przed Jonasz mówi, wsiadam na okręt i odpływam do Tarszyżu. Po spotkaniu z wielką rybą jest, czytamy, wstał i udał się do Niniwy według słowa Pana. Spokorniał Jonasz? Zmieniło się jego serce? Zmieniła się jego postawa? Zmieniło się jego podejście do Boga? Powiedzcie mi, czy aż tak potrzebujemy? Czy aż tak musi być w naszym życiu? Tak musiało być w życiu Jonasza. To musiał przejść, by zacząć realizować to, co Bóg dla niego chciał, co mu Bóg wyznaczył. To musiał przeżyć, to doświadczyć. A więc teraz Jonasz wstępuje do Niniwy. Niniwa to miasto na 3 dni drogi pieszej. Ponad 120 tysięcy ludzi bez wieżowców w niskiej zabudowie. Więc wyobraźmy sobie, jaka potężny teren, obszar musiało to miasto zajmować. Jonasz idzie i ma dla nich wspaniałe kazanie. A Jonasz rozpoczął wędrówkę do miasta, odbywając drogę jednego dnia i wołał, jeszcze 40 dni pozostaje do zburzenia Niniwy. I przez 3 dni głosił jedno zdanie. Jeszcze 40 dni zostaje do zburzenia Niniwy. Przeszedł 10 metrów. Jeszcze 40 dni zostaje do zburzenia Niniwy. Przeszedł kolejne 10 metrów. 40 dni Niniwa będzie zniszczona. I kolejne metry i dalej to poselstwo. Chyba nie było to zbyt zachęcające kazanie. Takie w stylu współczesnego ewangelisty. Uwierz Pana Jezusa, wszystko będzie, będziesz szczęśliwy w życiu. Będziesz miał zwycięstwo, będziesz miał sukces, będziesz miał pieniądze, bo Bóg cię ochroni z każdej strony. To takie mało zachęcające kazanie Jonasza, nie? 40 dni do zniszczenia Niniwy. Ja bym powiedział sobie, Jonaszu, mógłbyś jakoś to kazanie ubogacić, jakiś przykład, ilustrację, coś dołożyć, żeby się to lepiej słuchało. A ty tak przez 3 dni jedno zdanie głosisz do Niniwy. I to zdanie dosyć, bym powiedział, twarde. Ale to zdanie spowodowało to, co czytamy dalej. Wtedy obywatele Niniwy uwierzyli w Boga. Ogłosili post i oblekli się we włosienice, wielcy i mali. A gdy wieść o tym doszła do króla Niniwy, wstał ze swego tronu, zdjął swój płaszcz i obrógł się we włosienice i usiadł w popiele. Na polecenie króla i jego dostojników ogłoszono taki rozkaz. Ludzie i zwierzęta, bydło i owce, niech nic nie jedzą, niech się nie pasą i niech nie piją wody. Niech włożą w łosienice zarówno ludzie, jak i bydło i niech żarliwie wołają do Boga. Niechaj każdy zawróci ze swojej złej drogi i bezprawia własnoręcznie popełnionego. A może Bóg znowu się użali i odstąpi od swojego gniewu i nie zginiemy. Muszę powiedzieć tak. Jonasz jest najskuteczniejszym kaznodzieją Starego Testamentu. Żeby na takie kazanie nawróciło się 120 tysięcy ludzi. No bo tutaj mamy taka liczba ludzi. Wraca do Boga. Czy nawraca się do Boga? Po prostu odwraca się od swoich złych dróg. I to upamiętanie nie jest takie, wiecie, upamiętanie, że tak się człowiek skręcił troszeczkę od swojego życia, ale jak troszeczkę krok zrobi do przodu, to znów się wyprostuje. Tutaj widzimy tak gruntowną przemianę. Król zakłada włosienicę. I wszystkim krowom ubierają włosienicę. Wyobraźcie sobie, ludzie zakładają włosienicę. 3 dni z niej jedzą. To jest upamiętanie. To jest po prostu pokuta dogłębna. To jest zrozumienie tragedii swojego życia i swojej sytuacji. Ci ludzie się upamiętają na takie kazanie. Dla mnie to jest niesamowite. Jonasz, takie poselstwo i tyle ludzi zmienia swoje życie. Dalej, weźmy na przykład Jana Chrzciciela. Co Jan Chrzciciel głosił? Co Jan Chrzciciel głosił? Jesteśmy potomstwem Abrahama, bracia, głowy w górę. Jan Chrzciciel głosił, siekiera jest do korzenia przyłożona. Bóg zaraz ciachnie i wszystko spadnie. I co się działo w Izraelu? Powiedzieli, a nawiedzonego i zostawmy go w spokoju. Ludzie przychodzili i do Jana mówili, Janie, ochrzcij nas, chcemy zmienić swoje życie. A kazanie Piotra w dzień Pięćdziesiątnicy? Wiecie, kazanie ewangelizacyjne wtedy. To były takie kazania, że kto miał się nawrócić, to się nawrócił, a kto nie miał się nawrócić, to jeszcze bardziej znienawidził Boga i całkowicie poszedł po prostu. To były takie kazania. To były kazania jednoznaczne. Jonasz ma takie nieciekawe kazanie, według standardów współczesnych, nazwijmy to, ale niesamowicie skuteczne. Nieprawdopodobnie skuteczne. Na to kazanie całe miasto reaguje pokutą i upamiętaniem i zmienia swoje życie. Jonasz się dalej z tego nie cieszy. To ciekawy prorok. On się nie cieszy z tego, bo dalej jeszcze jego serce ma jakieś problemy. Czytaliśmy, że Jonaszowi bardzo się to nie podobało. Rozgniewał się na Boga znów. Poszedł na górę i teraz patrzy, co się będzie działo w Niniwie. Siadł sobie gdzieś tam na szczycie i patrzy, co się teraz będzie działo w Niniwie. Ale Bóg tak bardzo kocha tego Jonasza. Tak go bardzo kocha tego człowieka, tego swojego sługę, tego proroka, który tak jest i ma swoje wady, ale ma też mocne swoje strony. Bóg go bardzo kocha. Wiecie? I daje mu takie szczególne przeżycie. Czytamy od 5 wersetu. 4-5. Potem Jonasz wyszedł z miasta i zamieszkał na wschód od miasta i zrobił tam sobie szałas i usiadł w jego cieniu, aby zobaczyć, co będzie się dziać w mieście. A Pan Bóg wyznaczył krzew rycynowy, aby wyrósł nad Jonaszem, dawał cień jego głowie, osłaniał go przed grożącym mu nieszczęściem. I Jonasz radował się bardzo z tego krzewu rycynowego. Lecz nazajutrz z pojawieniem się zorzy wyznaczył Bóg robaka, który podgryzł krzew rycynowy, także usechł. A gdy wzeszło słońce, zesłał Bóg suchy wiatr wschodni i słońce prażyło głowę Jonasza, także omdlewał i życzył sobie śmierci, mówiąc, lepiej mi umrzeć niż żyć. To taki człowiek z takimi myślami po prostu, myślami w kierunku śmierci, bo tu tam wrzućcie mnie do morza, a tutaj lepiej mi umrzeć niż żyć. Ale Bóg tak cierpliwie znosi tego proroka, tak go znosi cierpliwie. I wtedy rzekł Bóg do Jonasza, czy słusznie tak się gniewać z powodu krzewu rycynowego? A ten odpowiedział, słusznie, jestem zagniewany i to na śmierć. Czy nie jest fajny ten Jonasz? Jaki szczery facet, no przepraszam, że tak mówię. Jak on nie kłamie, jak nie kręci, jak nie robi lepszego wrażenia niż jest, no mówi to, co jest w jego sercu, no tak jak czuje, rozmawia z Bogiem. Nie udaje kogoś innego po prostu. No trzeba by się poprawnie zapowiedzieć, no panie, co to tam krzew rycynowy, ty wiesz, że chodzi o wielkie twoje dzieła, a nie tam o krzew rycynowy. Mówi, nie, jestem zagniewany i to na śmierć. A Pan rzekł, ty żałujesz krzewu rycynowego, koło którego nie pracowałeś i którego nie wyhodowałeś. Wyrósł on w ciągu jednej nocy i w ciągu jednej nocy zginął. A ja nie miałbym żałować Niniwy, tego wielkiego miasta, w którym żyje więcej niż 120 tysięcy ludzi, którzy nie umieją rozróżnić między tym, co prawe, tym, co lewe, a nadto wiele bydła. Jak Bóg, mając cierpliwość do Jonasza, pokazuje mu swoje serce. Jak Bóg pokazuje, jakie jest jego serce. Bóg pokazał i serce Jonaszowi, jakie jest jego serce, i pokazał Boże serce, jakie jest serce Boga. Pokazuje mu to na podstawie tego krzewu. Krzew wyrósł, Jonasz się tam schował i już ma cień. Tak jak gdzieś tam na południu Europy ktoś jest i szuka kawałek krzaka po prostu, żeby się gdzieś schować, bo trudno wytrzymać. Więc wyrósł ten krzak i Jonasz siedzi i patrzy, co się będzie w tej dni nie wiedziało. Ale znów Bóg wyznacza robaka. Ciekawy, bardzo tutaj taki zajmuje się Bóg sprawami, nazwijmy to, przyrody. Najpierw syła wiatr, później wyznacza rybę, teraz wyznacza robaka. Posługuje się wszystkim. Tutaj motyl sobie lata. Nie wiem, w jakim celu, może Bóg ma jakiś cel dla tego motyla, że on sobie tutaj lata. Bo tutaj robak się pojawia i podgryza ten krzew. I się okazuje, że on usechł i on aż tak żałuje tego krzewu. I go szczerze żałuje, szczerze mu go żal. I Bóg do niego mówi, słuchaj, zastanów się. Ty żałujesz krzewu, a nie żałujesz 120 tysięcy ludzi. A ja miałbym nie żałować tych ludzi? Pomyśl. Ja miałbym nie żałować tych ludzi? Ktoś mi zrobił ryskę na samochodzie. Ojej. Ryska. Trzeba sobie pastę kupić do pastowania samochodu i tam muszę tą ryskę zatrzeć. 5 godzin będę tam zacierał ryskę na samochodzie. Tacy jesteśmy. Jak Jonasz w tym, jak ten z tym krzewem rycynowym. Kwiatki mi w domu więdną, Boże drogi. Roślinki, muszę czytam książki. 2 tygodnie studiuję, żeby po prostu dowiedzieć się, co się dzieje, Boże, że mi kwiatki usychają. W tym czasie nawet zapominam, żeby się pomodlić do Boga. Drobiazgi. A to, co istotne, Bóg nam musi w sposób szczególny pokazać. Bóg mówi, czy mam upodobanie śmierci bezbożnika, mówi Pan. Nie mam upodobania, mam upodobanie, żeby się nawrócił i zszedł ze złej drogi. Kończąc, pozwolę sobie na takie mocne zdanie. Kościół jest jak Jonasz. Albo ucieka do Tarszyszu, albo ucieka, albo idzie do Niniwy. Albo uciekamy od Bożej woli, albo będziemy gotowi tą Bożą wolę wypełniać. Ale po drodze jest, wiecie, wielka ryba, która nas musi, wiecie, wciągnąć i tam musi nas trochę potrzepać i coś się musi dokonać w naszym sercu. I my w takim miejscu życia jesteśmy. Albo będziemy szli za Bożym głosem, za Bożą wolą, albo będziemy się skupiać na naszych sprawach, na drobiazgach w naszym życiu. Albo tak, albo tak. Tak mi się podoba Jonasz, ale tak bardzo mi się jeszcze bardziej Bóg podoba w tej księdze. Jaki on jest cierpliwy. Jaki jest dobry ten Bóg. Jak potrafi doprowadzić swoje rzeczy do końca. Jak potrafi zająć się człowiekiem. Na granicy wytrzymałości, ale cel osiągnięty. Tak Bóg pracuje z nami. Kochani, jeśli cokolwiek ta historia dla nas znaczy, chcę Was zaprosić, żebyśmy się wspólnie pomodlili, żebyśmy wspólnie wołali do Boga.